Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o astmie oskrzelowej, na którą, podobnie do innych chorób alergicznych, liczba zachorowań wzrasta, szczególnie w krajach rozwiniętych. Jeszcze na początku XX wieku astma oskrzelowa występowała rzadko, jednak w ostatnich 30 latach zachorowalność przybiera rozmiary epidemii. Najwyższe wskaźniki zachorowań odnotowano w krajach wysoko rozwiniętych, Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Dane szacunkowe mówią o 155 milionach ludzi na całym świecie chorujących na astmę oskrzelową, a koszty leczenia chorego z astmą szacowane są średnio na od 520 do 1300 dolarów amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych na leczenie astmy przeznacza się 6 bilionów dolarów, w Wielkiej Brytanii 1 bilion funtów. W Polsce częstość występowania astmy rośnie bardzo szybko, szczególnie wśród dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. W badaniach na terenie Łodzi i województwa łódzkiego astmy wykryto u 18% dzieci mieszkających w centrum Łodzi i u 7% dzieci mieszkających na wsi. W grupie osób dorosłych objawy astmy miało około 14% mieszkańców miast i 3,5% mieszkańców wsi. Chociaż pierwotne przyczyny astmy nadal nie są do końca poznane, jednak wiadomo, że ogromną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, także w przypadku tzw. astmy atopowej, w której stwierdzane są predyspozycje genetyczne. Według niektórych badaczy promujących hipotezę higieniczną rozwoju alergii, jej powstaniu sprzyja wyeliminowanie chorób infekcyjnych wieku dziecięcego, także chorób pasożytniczych. Ponadto astma stanowi ważną przyczynę chorobowości i umieralności, szczególnie w grupie osób starszych, na co dodatkowy wpływ mają procesy związane ze starzeniem się układu oddechowego, jak i szczególnie przy wieloletnim przebiegu astmy oskrzelowej mogą prowadzić do utrwalonego zwężenia dróg oddechowych, głównie oskrzeli. Astma oskrzelowa jest charakteryzowana jako zespół objawów powstających wskutek zwężenia dróg oddechowych spowodowanego głównie skurczem mięśni gładkich oskrzeli, także obrzękiem błony śluzowej ze zwiększonym wydzielaniem śluzu, których przyczyna polega na stanie zapalnym dróg oddechowych, jaki prowadzi do nadmiernej reaktywności oskrzeli. Początkowo zwężenie dróg oddechowych jest zazwyczaj procesem odwracalnym, w którym odgrywają rolę komórki immunologicznie czynne, które uwalniają substancje o działaniu zapalnym. Komórki układu odpornościowego, w tym szczególnie wymieniane takie jak komórki tuczne, makrofagi, komórki kwasochłonne, także limfocyty, uwalniają liczne substancje określane jako mediatory zapalenia, do których zalicza się m.in. histaminę, prostaglandyny, bradykininę czy leukotrieny, a także przekaźniki międzykomórkowe określane mianem cytokin, wśród których występują już wspomniane interleukiny 1, 4, 5, 13, które z kolei odpowiadają za koordynację i wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej, czyli i przyciąganie komórek odpornościowych w miejscu zapalenia. W wyniku astmatycznego zapalenia powstają zmiany w oskrzelach, w których dochodzi do ogniskowego złuszczania nabłonka, także zgrubienia błony podstawnej, błony śluzowej, części blaszki podstawnej z przerostem mięśni gładkich, z przerostem gruczołów śluzowych, powstaniem nowych naczyń krwionośnych, co wszystko prowadzi do zwężenia dróg oddechowych ze zmniejszeniem przepływu powietrza i dusznością. W astmie drogi oddechowe chorego reagują nadmiernym skurczem pod wpływem różnych bodźców, szczególnie takich jak wdychanie zimnego powietrza, hiperwentylacja, czyli szybkie oddychanie, wysiłek fizyczny, a nawet śmiech, wyzwalający skurcz mięśniówki gładki, powodujący duszność. Astmatyczne zapalenie oskrzeli jest nasilone przez mechanizmy zależne od układu nerwowego poprzez wydzielane białka nerwowe, neuropeptydy. Astma oskrzelowa dzielona jest na astmę atopową, określaną także zewnątrzpochodną, w której dochodzi do reakcji antygenu, alergenu z przeciwciałami należącymi do immunoglobulin klasy E, które związane z receptorami o wysokim powinowactwie do komórek układu odpornościowego stają się źródłem wielu mediatorów odczynu zapalnego i alergicznego, w tym już wymienianych takich jak histamina, prostaglandyny, różne czynniki chemotaktyczne uwalniane w reakcji alergenu z przeciwciałami immunoglobuliną E. Drugą postacią astmy jest astma nieatopowa, zwana także astmą wewnątrzpochodną, w której nie udaje się wykryć udziału znanych alergenów i swoistych immunoglobuliny E, czyli IgE, w wyzwalaniu objawów choroby. Brak tych specyficznych immunoglobulin w tej postaci jest jedyną cechą odróżniającą astmę nieatopową od astmy atopowej. Pozostałe zjawiska patologiczne, o których mówiłam, są podobne. Okazuje się także, że w miarę postępu choroby astma określana jako zewnątrzpochodna staje się coraz bardziej wewnątrzpochodna, to znaczy coraz większy wpływ na rozwój choroby i objawy mają czynniki wytwarzane przez komórki biorące udział w procesie alergicznym i zapalnym. Astma oskrzelowa zaczyna się zwykle w dzieciństwie, chociaż najpierw organizm musi uczulić się na pewne substancje pochodzące z zewnątrz, określane mianem alergenów, co przebiega z wynikaniem antygenu czy alergenu do tkanek, do czego dochodzi choćby w przebiegu infekcji wirusowej dróg oddechowych. W czasie infekcji dochodzi do uszkodzenia ochronnej warstwy nabłonka dróg oddechowych, jednak także niektóre substancje chemiczne, szczególnie wymieniane są spaliny z silników diesla, ułatwiają przenikanie antygenu do tkanek wraz z alergizacją organizmu. Antygen, czyli substancja obca dla ustroju, po dostaniu się do organizmu pobudza wspomniane już komórki określane mianem komórek prezentujących antygen do pochłaniania antygenu, czyli tej obcej substancji. Specjalne komórki określane mianem prezentującego antygen, czyli wymieniane przeze mnie już makrofagi, monocyty, komórki dendrytyczne, komórki Langerhansa, jest tych komórek bardzo dużo, pochłaniają antygen, następnie prezentują go na swej powierzchni odpowiednim innym komórkom układu immunologicznego. U osób ze skłonnością do chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej, może istnieć defekt na różnych poziomach procesów immunologicznych, czyli zarówno na etapie wytwarzania cytokin, tych substancji, które wytwarzane są przez komórki, albo odmienności ekspresji, powinowactwie lub budowie receptorów. Wykazano, że pod wpływem inhalacji genu, antygenu u osoby uczulonej dochodzi do zwiększonego wytwarzania specyficznych komórek układu odpornościowego, gdzie toczy się reakcja alergiczna. W zapoczątkowaniu tej reakcji odgrywają, jak już mówiłam, rolę specyficzne przeciwciała należące do immunoglobuliny E. Znaczna część jest związana również na powierzchni innych komórek po kontakcie z antygenem w czasie mniej więcej od 5 do 15 minut pojawia się skurcz oskrzeli, w czasie którego w oskrzelach, ale także w surowicy krwi zaznacza się wzrost poziomu tychże mediatorów, przede wszystkim substancji, które już wymieniałam, histaminy, prostaglandyn czy leukotrienów. Powtarzająca się stymulacja obcą alergizującą substancją prowadzi do wytwarzania tychże prozapalnych związków określanych mianem cytokin. Ponadto dochodzi do przechodzenia krwinek białych do tkanek. W następstwie do kontaktu z alergenem dochodzi do wystąpienia późnej reakcji alergicznej i zapalenia alergicznego z nadreaktywnością oskrzeli, co ma miejsce także w przewlekłej astmie oskrzelowej. Za chwilę opowiem o cechach charakterystycznych astmy. Astma oskrzelowa jest chorobą charakteryzującą się zwężeniem dróg oddechowych, jakie powstają pod wpływem różnych czynników. Napad astmy rozpoczyna się zwykle uczuciem ciężaru w klatce piersiowej, z dusznością, z wysłuchiwaniem przez lekarzy, a nawet przez osoby stojące, będące obok, świstów przy oddychaniu, odkrztuszaniem lepkiej plwociny, co trwa kilka godzin i towarzyszy temu silny, suchy kaszel jako następstwo odruchu wywołanego drażnieniem zakończeń nerwowych w drogach oddechowych. Kaszel może być prowokowany zarówno wysiłkiem fizycznym, jak i zimnym powietrzem, jak już mówiłam, śmiechem czy dymem tytoniowym. Atak astmy mogą jednak poprzedzać objawy zwiastujące albo nazywane prodromalnymi, takie jak uczucie świądu pod podbródkiem, dyskomfort między łopatkami czy uczucie lęku. U dzieci mogą występować tylko niektóre objawy, jak napad suchego kaszlu, kaszel męczący, nasilający się nocą, występujący przy wysiłku albo po kontakcie ze specyficznymi alergenami. W astmie oskrzelowej kaszel może zarówno kończyć, jak i rozpoczynać napad astmy. Do klasycznego opisu napadu astmatycznego należy zakończenie go kaszlem z wykrztuszaniem lepkiej wydzieliny. Kaszel może wywołać skurcz oskrzeli, doprowadzić do duszności, jaka często pojawia się w nocy. Dla chorych z kaszlową postacią astmy oskrzelowej charakterystyczna jest nadreaktywność oskrzeli i początek tej choroby w dzieciństwie poprzedzony zazwyczaj infekcją dróg oddechowych. Często zdenerwowanie, nadmierna pobudliwość nerwowa prowokuje duszność, chociaż należy także wiedzieć o zakazie podawania chorym wtedy preparatów uspokajających, które grozi niedotlenieniem i powoduje zaburzenia orientacji, a nawet utratę przytomności. Sinica występuje w astmie zwykle w końcowym stadium choroby, będąc objawem niewydolności oddechowej i stanowiąc stan zagrożenia życia. Objawy astmy mogą zmieniać swoją intensywność w przebiegu choroby. Podczas badania przedmiotowego lekarze, jak już mówiłam, wysłuchują specyficzne objawy osłuchowe, świsty nasilające się podczas wydechu, które zmniejszają się po inhalacji lekiem określanym mianem beta-2 mimetyku. Ponadto stwierdzany jest suchy kaszel, ucisk w klatce piersiowej, duszność i zwykle skąpe wydzielanie śluzu. Lekarze obserwują charakterystyczne objawy przedmiotowe, rozlane wydechowe świsty, także furczenia. Stwierdzane jest wdechowe ustawienie klatki piersiowej. Dodatkowo lekarze stwierdzają czynność dodatkowych mięśni oddechowych, u niektórych deformacje klatki piersiowej, zwłaszcza u dzieci z astmą przewlekłą, źle kontrolowaną, wzrost częstości oddechu, przyspieszenie akcji serca, także zmiany w sposobie mówienia chorego, sinica warg, które wskazują na niedotlenienie. Astma oskrzelowa, pojawiająca się po raz pierwszy w wieku dojrzałym, klasyfikowana jest raczej jako niealergiczna albo nieatopowa, wewnątrzpochowna czy idiopatyczna. Początek choroby podobnie wiąże się często z infekcją dróg oddechowych i stan ten przechodzi w stan przewlekły. Jednak także astma alergiczna może pojawić się po raz pierwszy w wieku dojrzałym. Alergeny, infekcje wirusowe, praca w szkodliwym dla zdrowia środowisku nie tylko wyzwalają napad duszności, lecz równocześnie zaostrzają przebieg choroby poprzez nasilenie odczynu zapalnego i wzrost reaktywności oskrzeli. Alergiczny nieżyt nosa, zapalenie zatok mogą także zaostrzyć przebieg tej choroby. U niektórych chorych nadwrażliwych na leki przeciwzapalne, choćby na aspirynę, czyli kwas acetylosalicylowy, albo inne leki z grupy niesterydowych preparatów przeciwzapalnych, także mogą prowadzić do duszności zagrażającej życiu. Podobnie prowokują napady astmy i duszność, jak już wspominałam, zanieczyszczenie powietrza, szczególnie spaliny z silników diesla i dym tytoniowy. Napady duszności u chorych na astmę oskrzelową mogą być także wyzwalane przez niektóre leki stosowane zwłaszcza w chorobach układu krążenia, beta-blokery, zapisywane także w nadciśnieniu. Podstawową cechą astmy oskrzelowej jest okresowość napadów, a także typowa zmienność nasilenia duszności z nasileniem dolegliwości w nocy i nad ranem. Większość chorych budzi się w nocy z powodu duszności, zwykle między 3 a 5 godziną i podobnie we wczesnych godzinach rannych u chorych z zaawansowanymi postaciami choroby może dochodzić do zgonów z powodu duszności. W postępowaniu diagnostycznym zwężenia dróg oddechowych stosuje się oczywiście typowe badanie, nie tylko podmiotowe, ale przedmiotowe, badanie czynności płuc, które wykazuje spadek szczytowego przepływu wydechowego i objętości wydechowej jednosekundowej. Poza badaniem podmiotowym, czyli wywiadem, i przedmiotowym, czyli opukiwaniem i osłuchiwaniem chorego, w diagnostyce konieczny jest pomiar tychże wartości określanych jako badania spirometryczne. Obecnie używa się elektronicznych spirometrów, jakie bardzo szybko umożliwiają pomiar objętości i przepływów powietrza w drogach chorego. Najważniejsze i najbardziej użyteczne badania to pojemność życiowa mierzona w czasie natężonego wydechu, określana skrótem FVC, opisująca całkowitą objętość powietrza, które jest wydychane w czasie nasilonego, maksymalnego wydechu dokonanego po maksymalnym wdechu. Chory nabiera powietrza i do specjalnego aparatu wydycha powietrze. W astmie umiarkowanej i ciężkiej obserwuje się spadek pojemności natężonego wydechu, określanego tymże skrótem FVC. Ponadto wykonywana jest natężona miara natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej, określająca ilość powietrza wydychanego z płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu, który jest bardzo pomocny, ponieważ odzwierciedla ogólny stopień zwężenia dróg oddechowych. Zmniejszenie tego wskaźnika FEV1 poniżej 70%, określanego także jako wskaźnik Tifano, uważany jest za miernik ciężkości zwężenia oskrzeli. Ponadto badane są szczytowy przepływ wydechowy, określający maksymalną szybkość przepływu powietrza w czasie natężonego wydechu. Jest to jeden z najprostszych testów w ocenie wentylacji płuc, odzwierciedlając również stopień zwężenia oskrzeli. Badany jest także maksymalny cząstkowy przepływ wydechowy, jaki jest w znacznym stopniu niezależny od wysiłku, odzwierciedlając głównie stopień zwężenia drobnych oskrzeli. Inne badania czynnościowe płuc wykonywane są w ośrodkach już specjalistycznych, do których należy pletyzmografia wykazująca wzrost oporu w drogach oddechowych, wzrost całkowitej pojemności płuc, objętości zalegającej. Jak wynika z badań epidemiologicznych, tylko u 25-30% chorych na astmę prawidłowe rozpoznanie zostaje postawione w ciągu pierwszych 3 lat choroby. Rozpoznanie choroby pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia i zapobiega rozwojowi różnych powikłań. Nowoczesne leczenie farmakologiczne astmy opiera się na 2 grupach leków stosowanych wziewnie. Do stosowanych leków należą preparaty charakteryzowane jako objawowe, czyli rozszerzające oskrzela, wśród których zasadnicze znaczenie mają środki pobudzające tak zwane receptory beta-2 adrenergiczne, beta-2 mimetyki, krótko działające, do których należy na przykład salbutamol oraz długo działające salmeterol. Ponadto stosowane są preparaty wspomagające, blokujące receptory muskarynowe, również krótko działające i o działaniu długo działające. Drugą grupą leków o podstawowym znaczeniu w leczeniu astmy oskrzelowej są kortykosterydy wziewne, nazywane także lekami kontrolującymi o działaniu przeciwzapalnych. Do grupy kortykosterydów wziewnych zaliczany jest beklometazon, budesonid, a także wiele innych, których wprowadzenie do leczenia spowodowało znaczny spadek częstości zaostrzeń astmy i hospitalizacji chorych. Pozytywny wpływ odgrywa wprowadzenie wziewnych kortykosterydów w okresie tzw. astmy lekkiej, także u dzieci, co ma bardzo pozytywny wpływ na przebieg choroby, zmniejszając niebezpieczeństwo występowania ciężkich zaostrzeń astmy, co zapewnia także kontrolę objawów i poprawę parametrów spirometrycznych. Zwrócono także uwagę na działanie synergistyczne leków działających beta-2 mimetyków i wziewnych kortykosterydów, stąd są preparaty farmakologiczne, które są skuteczną kombinacją tych 2 preparatów i kojarzone są także leki pojedyncze u chorych. Najczęściej stosuje się formeterol, budesonid albo inne zestawy zależne od stanu chorych. Podobne zasady leczenia dotyczą także osób w wieku podeszłym, w którym jednak zwraca się uwagę na zwiększone prawdopodobieństwo ujawnienia się różnego rodzaju działań niepożądanych, tym bardziej, że w wieku starszym, szczególnie ze współistnieniem innych chorób, może dochodzić do różnego rodzaju antagonistycznych czy synergistycznych działań i to doprowadza do różnego rodzaju powikłań. Prowadzenie 30 lat temu wziewnych kortykosterydów korzystnie wpłynęło na kliniczny przebieg astmy oskrzelowej, wywarło, umożliwiając nawet całkowite zniesienie objawów choroby u wielu chorych i zmniejszenie śmiertelności. Regularnie uaktualniane są także międzynarodowe wytyczne pod hasłem GINA, jednak mimo poprawy możliwości leczenia u niektórych chorych nie zawsze uzyskuje się kontrolę objawów. Spośród czynników niepowodzenia w leczeniu wymieniana jest przede wszystkim zła współpraca chorych z lekarzem. Niektórzy chorzy sami rezygnują z leczenia wziewnymi kortykosterydami w związku z powstawaniem powikłań posterydowych. Jeden z najnowszych zarejestrowanych w 2005 roku w Polsce leków, wziewny kortykosteroid cyklozonit, jaki charakteryzuje się mniejszą liczbą powikłań, jest wprowadzony do leczenia. Kolejnym lekiem zarejestrowanym w leczeniu astmy są leki o działaniu antyalergicznym. Nadal poszukiwane są nowe leki, spośród których obiecujący jest etanercept. Poszukiwane są także inne preparaty, które blokują substancje przeciwzapalne, cytokiny w tak dużej ilości, wyzwalane przez wspomniane na wstępie przeze mnie komórki w procesie zapalnym. W zależności od stopnia nasilenia objawów chorobowych, częstości napadów duszności, zmian spirometrycznych, astmę dzieli się na sporadyczną, przewlekłą lekką, przewlekłą umiarkowaną i przewlekłą ciężką. Astma sporadyczna wymaga tylko doraźnego podawania beta-2 mimetyków szybko działających, chociaż w czasie zaostrzenia choroby stosowane jest leczenie takie jak w astmie przewlekłej. W związku z coraz lepszym poznaniem procesów zapalnych i alergicznych, roli zapalenia w patogenezie astmy, w obecnej chwili lekarze stosują, jak już mówiłam, kombinacje różnych preparatów o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym mięśnie gładkie oskrzeli. Do najważniejszych leków objawowych stosowanych w leczeniu astmy należą, jak już mówiłam, beta-2 agoniści fenoterol i salbutamol. Także stosowane są leki cholinotyczne, ksantyny, jak aminofilina, teofilina, to są leki już starszej generacji. Beta-2 mimetyki dzielone są, jak już mówiłam, na szybko i krótko działające i szybko i długo działające. W zależności od stanu lekarz, alergolog czy pulmonolog dobiera odpowiednie preparaty. Nowością są leki antyleukotrienowe, czyli zmniejszające stan zapalny, blokujące te cytokiny prozapalne, które są wytwarzane w trakcie procesu zapalnego. W leczeniu i profilaktyce warto wspomnieć o ogromnym znaczeniu edukacji zarówno dla samych chorych, jak i ich rodzin. Ocena ciężkości astmy opiera się zwykle na podstawie objawów i zużycia krótko działającego beta-2 mimetyku stosowanego na żądanie i obiektywnych parametrów spirometrycznych. Według tego rozpoznaje się również 4 stopnie ciężkości astmy, astmę ciężką, lekką, umiarkowaną i epizodyczną. Wyróżniana jest także astma chwiejna, która charakteryzuje się zmiennością stopnia zwężenia oskrzeli. W astmie tzw. chwiejnej zaostrzenie może pojawić się nagle, prowadząc do zwężenia i niedotlenienia. Powiem jeszcze krótko o wstępnym leczeniu astmy, które powinno być podjęte w domu, najlepiej przez chorego po przeszkoleniu. Podczas pierwszej godziny zaostrzenia ważne jest stosowanie dużych dawek wziewnych, krótko działających beta-2 mimetyków, np. salbutamolu, za pomocą specjalnego nebulizatora. Poza tym podaje się leki kortykosterydy, prednizolon. Powtarza się to wszystko wobec braku poprawy po 20 minutach. Potem są jeszcze dodawane inne leki, jak bromek i pratropinum. Takie same zasady leczenia astmy obowiązują w gabinetach lekarskich, przychodniach, w praktykach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych. Leczenie podjęte w domu jest oczywiście kontynuowane w drodze do szpitala, jeśli stan nie poprawia się chorego, wraz gdzie możliwe jest już monitorowanie ogólnego stanu, wykonanie badań takich jak EKG, elektrolity, stężenie glukozy, gazometria. W niektórych przypadkach w profilaktyce astmy coraz bardziej rozpowszechnione są, jest immunoterapia alergenowa, która polega na odczulaniu na specyficzne, odkryte u chorego alergeny. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o astmie oskrzelowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.